Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Dziś będziemy rozmawiać o tym, co to jest zakrzepica, jaki ma związek ze szczepionkami i z chorobą COVID-19. Porozmawiamy też o chorobach układu krążenia w kontekście obostrzeń sanitarnych i trudnej sytuacji w służbie zdrowia. Naszym gościem będzie Jarosław Hiczkiewicz, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, ordynator oddziału kardiologii Nowosolskiego Szpitala. A zanim jednak porozmawiamy z doktorem, proszę posłuchać jeszcze doktora Jacka Smykała, kierownika klinicznego oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, który właśnie opowie o tym, w jaki sposób teraz leczona jest ta choroba COVID-19.
My mamy już pewne doświadczenia. Jeżeli chodzi o takie działanie przeciwwirusowe leków, no to jest pewna grupa leków, która działa na tego koronawirusa. Natomiast jak pan już powiedział, Remdesivir, to jest lek, który powiedziałbym ma tam 20% skuteczności. Natomiast jest wiele leków w trakcie badań klinicznych i między innymi różnego rodzaju przeciwciała monoklonalne, które prawdopodobnie też będą stosowane i to wszystko jest w ramach jakichś prób. Więc wniosek z tego jest taki, to co pan powiedział, na razie nie mamy pewnego, stuprocentowego leku skutecznego, który zabije tego wirusa. Natomiast to, co mamy na pewno, to mamy szczepionki. Więc teraz apelujemy, żeby się szczepić, bo lek lekiem, tak samo jak jeżeli chodzi o grypę, też przez wiele, wiele lat nie mieliśmy skutecznego leczenia przeciwwirusowego, jeżeli chodzi o grypę. W tej chwili już mamy leki, które leczą grypę. Oprócz tego mamy też szczepienia. Więc kwestia czasu, kiedy powstanie taki lek, który będziemy mogli stosować w leczeniu zakażeń koronawirusowych, SARS-CoV-2.
No tak, panie doktorze, ale te szczepionki to musimy poczekać. Nie każdy może teraz się zaszczepić. To co mamy zrobić, jeżeli poczujemy się chorzy, czy lekko przechodzimy tę chorobę? W jaki sposób my domowym sposobem, nie wiem, czy przy polupiryna, jakieś inne tabletki, czy możemy się leczyć, czy po prostu czekać, aż organizm sobie sam poradzi z tą chorobą?
Są określone etapy choroby, także jeżeli mówimy o tym pierwszym etapie, tak pan mówi, że się czujemy bóle mięśniowe, bóle głowy, gorączka, że samopoczucie, to nie jest etap, w którym dajemy jakiekolwiek leczenie przeciwwirusowe, ponieważ można bardziej zaszkodzić. W tym etapie nie dajemy też antybiotyków, nie dajemy sterydów. Po prostu jest to leczenie typowo objawowe. Leki przeciwgorączkowe, paracetamol, ibuprofen. Dużo należy pić. Należy, jeżeli mamy jakieś kłopoty z kaszlem, to trzeba zakupić pulsoksymetr. Badać sobie saturację. Bardzo ładnie to można zrobić. No i czekamy, co będzie dalej. Jeżeli będzie postępowała ta choroba, pojawią się objawy niewydolności oddechowej, co można już stwierdzić na podstawie badania saturacji na pulsoksymetrem, to wtedy to już jest taki etap, rzeczywiście te leczenie przeciwwirusowe włączamy. I włączamy je wtedy, kiedy mamy taką saturację poniżej 94%, i wtedy tym lekiem, który w miarę skuteczny, to jest właśnie Remdesivir. To, że mówią, że osocze nie działa, to troszeczkę jest takie, powiedzmy, mylące, bo jeżeli pytanie, ile mamy w tym osoczu przeciwciał neutralizujących, bo nie wiemy, jaki poziom przeciwciał jest podawanym osoczu, ale z pewnością jakiś poziom jest. Więc to mówię, to są tak zwana immunoterapia bierna. Organizm jeszcze nie wytwarza przeciwciał, a natomiast my dajemy gotowe przeciwciała, które są w osoczu ozdrowieńców. Także jest to pewna logika i to się w naszym wydaniu szpitalnym to się w jakiś sposób sprawdza.
Czy są jakieś takie schematy? Młodzi ludzie do 35 roku życia inaczej chorują, między 35 a 50 inaczej, starsi jeszcze inaczej?
Jasna sprawa, że osoby starsze są obciążone wieloma chorobami. Mają przewlekłe infekcje, czy powiedzmy przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nerek, serca, różne choroby. Jasna sprawa, że te osoby będą chorowały ciężej. Natomiast młodzież, ale powiedzmy, to jest trochę mylące, bo w tej chwili właśnie obserwujemy, wysyp młodych chorych, prawda, na COVID-a. Czyli ludzie, którzy mają po 30 kilka lat, 40 i część z nich trafia na przykład do nas do szpitala. Także ten COVID w tej chwili się zmienił. My tak obserwujemy to, co było przed wakacjami, to, co było w marcu, kwietniu, maju. To było takie jakieś oczekiwanie, wyczekiwanie na coś. No i tych bardzo ciężkich pacjentów nie było. Ten wysiew zaczął się październik, listopad, grudzień. I teraz to dopiero mamy ten szczyt, może jeszcze nie szczyt, ale mamy bardzo dużo zachorowań. I to, że ten wirus tak szybko zmutował, pojawiły się nowe mutacje. Nie wiadomo jeszcze, jakie te mutacje będą, czy południowoamerykańskie, czy afrykańskie, czy angielskie, prawda? To jest niebezpieczeństwo, że ponieważ ten wirus szybciej penetruje, szybciej powoduje objawy choroby. Ten wirus zmutowany.
A szczepionka, bo macie już doświadczenie, zespoły medyczne są zaszczepione, rzeczywiście chroni przed ewentualnym zachorowaniem?
Mamy już pewne obserwacje, że chroni, bo mamy takie, powiedzmy, spostrzeżenia z pewnych grup naszego szpitala, gdzie się spotykało wiele osób. Część osób było zaszczepionych, część było niezaszczepionych i na te 10 osób, jak było 3 zaszczepione, to 3 nie zachorowały, a resztę zachorowało. Tak można to powiedzieć, tak? Czyli no, wiemy, że szczepionka jest skuteczna. Ta sprawa, że też nie wiemy, ile tych przeciwciał nasz organizm wyprodukuje, więc dlatego jest wiele, wiele pytań, na których w tej chwili nie odpowiadamy, bo nie wiadomo, czy za, powiedzmy, nie okaże się za pół roku, że poziom przeciwciał tak spadł, że trzeba będzie doszczepiać. No i dlatego, powiedzmy, w tej chwili dostajemy te certyfikaty szczepień ważne do 2022 roku. Czyli już pewne są obserwacje, że być może doszczepiamy się 2022 roku, a może jak wyjdzie, jak dostaniemy szczepionkę w imię Johnson & Johnson, to będziemy szczepić się tylko raz jedną szczepionką. Wszystkie te pytania, niestety na te pytania odpowiemy sobie za jakiś czas. Teraz po prostu mamy to, co mamy i musimy leczyć.
Czy na tym poziomie wiedzy, który teraz jest, to wszystko jedno, jaką szczepionką się szczepimy? To nie ma znaczenia dla organizmu?
Uważamy, że należy się szczepić tą szczepionką, która jest. Mniejsze jest ryzyko zaszczepienia niż, powiedzmy, niezaszczepienia. Także uważamy, że jednak czy to jest szczepionka Pfizera, czy powiedzmy jakiekolwiek inny, AstraZeneca i tak dalej, to są zupełnie dwie różne szczepionki. No, inna technologia tych szczepionek jest. Ale niemniej są badania, są doświadczenia, że ta szczepionka jednak zabezpiecza przed zachorowaniem.
Z tego, co słyszę od osób, które już przyjęły AstraZenecę, na przykład, to po pierwszej dawce są bóle mięśni, takie symptomy grypowe. Natomiast dopiero jeżeli chodzi o Pfizera, to po drugiej dawce się tego rodzaju zdarzenia zdarzają.
Po każdej szczepionce, obojętnie jaka to będzie szczepionka, będą jakieś działania uboczne tego szczepienia. Jak wprowadzamy jakiś czynnik obcy do organizmu, może wystąpić jakaś reakcja alergiczna. Także trzeba się z tym liczyć. Ja na przykład nic nie miałem, tylko ból w miejscu ukucia, ale wiele osób oczywiście cierpiało po drugim szczepieniu, a byliśmy Pfizerem szczepieni. A mówią ludzie, AstraZeneca ma więcej działań, jakiś taki nieporządek, ale to nie ma żadnego znaczenia. Tak? Ważne jest, żeby się szczepić, bo to jest jedyny ratunek, że ta pandemia się szybko skróci. Tak? I wiele osób uratujemy życie.
W którym momencie, jeszcze proszę przypomnieć, musimy decydować się na to, żeby się jednak wybrać do szpitala. W którym momencie powinniśmy rzeczywiście zacząć martwić się o swoje zdrowie?
No i to jest ten właśnie problem, który istnieje w Polsce, ponieważ to, co obserwujemy, wielu pacjentów za późno trafia na oddziały. Za późno trafia na oddziały. Po 2-3 tygodniach. Niektórzy już mają przeciwciała, już mają płuca tak zniszczone, że praktycznie nadają się tylko do przeszczepu. Więc najważniejsze, żeby obserwować, tak? I obserwować to, co mówiliśmy, puls oksymetrem, badać saturację. Jeżeli to trwa dłużej niż 2 tygodnie, to musi ten taki pacjent być ogonięty przez lekarza. Nie ma żadnych teleporad. Lekarz musi przyjąć słuchawkę, musi wysłać pacjenta na jakieś badania. Bo niestety wtedy to już jest za późno, bo jak jest tak zwana burza cytokinowa, to już my nic nie pomożemy, a nawet respirator nie pomoże, bo trzeba mieć świadomość. To, że mamy 100 respiratorów, to tych 100 pacjentów, z tych 100 pacjentów przeżyje 5 na tych respiratorach. Także to nie jest tak, że respirator to jest bardzo ważna część terapii, ale niestety obciążona ogromnym ryzykiem, ogromnymi problemami, które powstają w trakcie pracy tego respiratora, czyli zakażeniami dodatkowymi, które istnieją. Ci pacjenci mogą umierać z powodu nawet nie COVID-a, ale z powodu innych zakażeń bakteryjnych, tak?
Czyli trzeba po prostu bardzo uważać, sprawdzać saturację, no i w odpowiednim momencie cały czas być w kontakcie ze swoim lekarzem rodzinnym, żeby ewentualnie wiedzieć, co się dzieje ze swoim zdrowiem.
Oczywiście to jest bardzo ważne, żebyśmy się obserwowali i żebyśmy jakiś wspierali się w tych informacjach, bo niektórzy sobie bardzo lekceważą, powiedzmy, bo tak podchodzą do tego tak, wiesz, minie pewnie, minie i wszystko się skończy. Ale tak często nie jest. Zresztą po ilości zmarłych, które powiedzmy, trzeba wiedzieć, że ponad 100 osób zmarło tylko z jednego DPS-u, to ile osób w tej chwili leży w naszych szpitalach, a ile z tych osób też odejdzie od nas, tak? Także no to są takie naprawdę może złe wizje, dlatego żeby zapobiec tym złym wizjom, trzeba dbać o to, żeby jak najszybciej trafiać do szpitali.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dr Jacek Smykał, kierownik klinicznego oddziału zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Nie udaje nam się skontaktować z doktorem Jarosławem Hiczkiewiczem, kardiologiem. No, w tym czasie trudnym dla służby zdrowia, być może jest zajęty po prostu różnymi badaniami albo pomocą ludziom, którzy są w trudnej sytuacji. Ale może państwo mają jakieś doświadczenia z leczenia tej choroby COVID-19. Wielu z nas przeszło to zarażenie, wielu z nas jest zarażonych i jakoś domowymi sposobami też państwo próbują sobie poradzić, bo jak mówił doktor Smykał, w początkowej fazie właściwie nie ma żadnego lekarstwa, nie ma żadnego takiego skutecznego ordynowania lekarstwa, które mogłyby pomóc. Mają państwo pewne jakieś domowe sposoby, to też zapraszam do kontaktu. 68 324 2255 i 801 327 462. Już ktoś z nami jest. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Marek ze Sławy.
Panie Marku, przechodził pan COVID?
Nie, odpukać. Staram się zapobiec temu, jak tylko mogę.
A co pan robi właśnie, jak pan zapobiega?
Ale chciałbym się odnieść troszkę tutaj do tego, co pan doktor mówił,
tak,
że bardzo mnie to martwi, że lekarze podejmują ryzyko, to znaczy, że mogą być skutki uboczne, że może ktoś umrzeć. No ja nie chciałbym być tym jednym na miliony, któremu się trafi, że jednak szczepionka zaszkodzi, bo tak bardzo namawiają do tych szczepień, a jednak wiadomo, że zdarzają się takie sytuacje. Ja też mam znajomą osobę, która prawdopodobnie w wyniku zaszczepienia doznała właśnie zakrzepicy. I chciałbym też powiedzieć, że bardzo ciekawy w tygodniku Angora jest artykuł z lekarzem o zakrzepicy właśnie. Zachęcam, jeżeli ktoś może przeczytać, bo jest właśnie wszystko i właśnie pan doktor, który tam się wypowiada, nazywa się Pruszczyk. Mówi o tym, że właśnie COVID zaobserwowano, że jest bardzo predysponuje do zakrzepicy niestety.
No tak, ale sam COVID niekoniecznie
tak,
właśnie szczepionka.
Ktoś, kto zachoruje właśnie na COVID-a, bardzo często dochodzi do powikłań zakrzepowo-zatorowych. Właśnie te duszności wynikają właśnie z tego, że SARS-CoV-2 tak działa.
No tak, ja czytam właśnie najnowszy komunikat Naczelnej Izby Lekarskiej, tak, w którym jest napisane, że częstość występowania incydentów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej po szczepieniu częściej w postaci zatorowo-płucnej niż zakrzepicy żył głębokich jest podobna lub nawet niższa od tej obserwowanej w populacji ogólnej nieszczepionej. Czyli po prostu to się zdarza i
tak.
Czy to łączenie...
Ale powiem panu też, że ja mam taką panią doktor, która się opiekuje mną i przede wszystkim moją żoną, która jest alergikiem i astmatyczką. I chciałem powiedzieć, że ona nam opowiadała o tym, bo czyta prasę po angielsku, jak mieliśmy wizytę u niej zamówioną, że tak powiem tą cykliczną, i opowiadała o tym, że w Izraelu na przykład też zaobserwowano problemy, ale od razu te artykuły zostały zlikwidowane, żeby nie zniechęcać ludzi do szczepień. Nawet ten pan, właściciel firmy tej amerykańskiej, który został zaproszony do Izraela, wiadomo, że Izrael produkuje w tej ilości szczepień i tak dalej.
A Izrael to przede wszystkim Moderna i Pfizer.
Tak. I to jeszcze właśnie te lepsze.
No, jak to znaczy, my mówimy, inne można tak, powiedzieć, tak. Trudno powiedzieć lepsze.
Powiedział, że to inna technologia.
Tak, nowocześniejsza bardziej technologia.
No właśnie, i chciałem powiedzieć tylko, że ten pan, który przyjechał, okazało się, bo zażądali szczepienia, że nie jest zaszczepiony, że nie poddał się szczepieniu. I okazało się, że on gafę strzelił taką dyplomatyczną, że powiedział, że właściwie to oni obserwują właśnie na poziomie Izraela, jak ta szczepionka działa. Także,
no ale trzeba powiedzieć, że oni mają efekt. Już praktycznie, jak nie wiem, czy pan oglądał, już zdjęli maseczki, już spotykają się w restauracjach.
Panie Krzysztofie, jeszcze tylko podam, już nie będę zabierał czasu, że w ekonomii też byśmy od nich dużo mogli się uczyć.
Tak jest. Dziękuję panu bardzo. Nasze telefony, przypomnę, 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Jest już z nami dr Jarosław Hiczkiewicz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, ordynator oddziału kardiologii Nowosolskiego Szpitala. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rozumiem, że pan pracował po prostu teraz ostro.
No właśnie skończyłem zabieg.
Panie doktorze, często teraz przy okazji szczepień towarzyszy temu słowu zakrzepica. Zakrzepica to choroba, którą dziś odmienia się chyba przez wszystkie przypadki, ale szczególnie ją wiążemy ze szczepionką przeciw COVID-19 AstraZeneca. Czy to słuszne jest powiązanie i czym jest tak naprawdę zakrzepica?
To znaczy, na pewno nie ma absolutnie żadnego powiązania pomiędzy szczepionką AstraZeneca a zakrzepicą. To zakrzepica to jest taki stan, kiedy w świetle naczynia wykrzepia się krew, czyli że elementy te morfotyczne, czyli komórki, płytki białe, czerwone i włókniki, one albo zamykają, albo znacznie ograniczają światło tętnicy.
Czyli zamyka się nam przepływ krwi, tak?
Tak. I to się nazywa choroba zatorowa zakrzepowa i ona występuje bardzo często. W populacji europejskiej to jest około 150 do 200 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Czyli jak porównamy te 17 milionów zaszczepionych osób z szczepionką AstraZeneca do 37 przypadków opisanych choroby zakrzepowo-zatorowej, to w ogóle nie ma, nijak się ma i to nie ma żadnego związku. Nikt nie udowodnił, że to ma związek z podawaniem tej szczepionki.
A jak to jest z COVID-19? Bo ponoć niektórzy lekarze twierdzą, że wielu pacjentów wraca po kilku tygodniach już po odbyciu tej choroby COVID-19 z powodu powikłań zakrzepowo-zatorowych. Czy ten COVID też oddziaływuje w jakikolwiek sposób na powstawanie tej zakrzepicy?
Tak. Po prostu ten koronawirus, tak jak inne wirusy, powoduje stan, u niektórych pacjentów stan zapalny tętnicy, światła tętnicy od środka, to uruchamia kaskadę krzepnięcia. Poza tym może wpływać na elementy te morfotyczne, czyli na te komórki krwi i to u wielu pacjentów obserwuje się właśnie uruchomienie tej kaskady krzepnięcia i tworzą się zmiany zakrzepowo-zatorowe i często obserwuje się zatorowość płucna. Płucną w przebiegu tego COVID-a. Dlatego jest tak ważne, żeby nie czekać z objawami, jeżeli są pacjenci, jak już ma człowiek, jest zakażony, potwierdzono rozpoznanie, nie ma duszności, to nie można czekać, nie można sobie na własną rękę stosować jakiejś tam tlenoterapii, bo masę ludzi kupuje sobie aparaty, dzięki którym może oddychać, dlatego że to opóźnia właściwe leczenie. I to jest wtedy wielki problem, bo jeżeli ten okres COVID-a trwa powyżej tygodnia, to wtedy za wiele nie można pomóc. To jest leczenie tylko objawowe, nie ma przyczyny. Przyczynowe odpada nam wtedy. Dlatego nie wolno czekać z objawami COVID-a, tylko jeżeli są one, jeżeli są duszności, są wątpliwości, to trzeba koniecznie korzystać z porady lekarskiej.
I nasycenie krwi trzeba tlenem sprawdzać, bo to jakby warunek jest, tak?
Jeszcze raz?
Nasycenie krwi tlenem trzeba sprawdzać,
znaczy,
tak?
Znaczy saturację, tak.
No
tak.
Właśnie, żeby to oddziaływało. Ale panie doktorze, jeszcze zapytam, no jeżeli, jakie są objawy tej zakrzepicy? Po czym możemy poznać, że właśnie cierpimy na tą chorobę?
No najczęściej to są nasilone duszności, bo głównym problemem jest zatorowość płucna. Zatorowość płucna w ogóle nawet w okresie bez bez COVID-a, to jest rocznie w Polsce około 50 tysięcy zgonów na zatorowość płucną, niezwiązanych w ogóle z COVID-em. Natomiast przy COVID-zie dodatkowo jeszcze jest trudno powiedzieć, jaka ilość pacjentów, ale jest to znaczny odsetek, u których dochodzi do tych powikłań zakrzepowo-zatorowych.
Czy osoby, które na przykład mają bypassy, mają problemy z układem krążenia, są bardziej narażone na powstawanie tej zakrzepicy?
Tak. To znaczy, dlatego to, co się mówi o pacjencie z chorobami towarzyszącymi, czy współchorobowość. Każda inna choroba nasila konsekwencje wystąpienia różnych powikłań. Tak samo tutaj.
To co ma...
Oczywiście ktoś, kto ma chorobę niedokrwienną serca, czy ma niewydolność serca, to on na pewno jest bardziej podatny na wystąpienie powikłań, aniżeli osoba do tej pory zdrowa.
A wysokie ciśnienie także temu sprzyja?
Również. No jest bardzo duży czynnik ryzyka. Nadciśnienie i otyłość to są bardzo, bardzo takie poważne choroby, które poważnie obciążają pacjentów, jeżeli dojdzie do nich do zakażenia COVID-em.
To co ma zrobić taka osoba, która jest ma bypassy, ma wysokie ciśnienie, no leczyła się i ma decydować na tą szczepionkę bez obawy o to, że to negatywnie wpłynie na jej zdrowie?
A co na szczepionkę, to nie ma najmniejszej wątpliwości.
Nie ma związku tutaj, tak?
Tak, wiecie państwo, w medycynie w wielu przypadkach są wątpliwości. Można tak zrobić, można tak zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o szczepienie, również szczepionką AstraZeneca, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Gdyby były jakiekolwiek wątpliwości, to Europejska Agencja do Spraw Leków nie dopuściłaby tej szczepionki, dlatego że to jest bardzo, bardzo skrupulatnie badane. Szczepionki w ogóle są najlepiej przebadanymi preparatami, jakie się stosuje w ogóle w medycynie, także można być absolutnie spokojny.
Pan jest lekarzem, może pan powie, dlaczego w takim razie są osoby, które właściwie nic nie czują, bo rozmawiałem z tymi osobami, które były zaszczepione i Pfizerem, i AstraZeneca. Niektóre po prostu odczuły tylko ból ukłucia i więcej właściwie nic, a niektóre no, po 2-3 dni mają objawy grypopodobne, ta gorączka i od czego to zależy?
Osobniczo, po prostu są ludzie, którzy tak reagują. To nie jest absolutnie żaden problem, dlatego że to no jest taki dyskomfort. Może być temperatura, może być takie właśnie, jak pan mówi, objawy grypopodobne, ale to po jednym, maksymalnie 2-3 dniach przechodzi i człowiek nabiera odporności. I to jest wielki sukces. Proszę zwrócić uwagę, jak teraz się mówi o zgonach i hospitalizacjach, to praktycznie już nie ma ludzi z tych grup najstarszych po 70 roku życia, dlatego że tam większość tej populacji została zaszczepiona i są już efekty, zostały wśród personelu. Przecież w okresie, kiedy nie było szczepionki, to około połowę do 2/3 personelu przebyła COVID-a. Natomiast teraz nowych zachorowań praktycznie nie ma.
Ja jeszcze udostępniłem telefon w związku z tym, że być może ktoś ze słuchaczy ma jakieś konkretne pytanie. 68-324-2255 to jest nasz numer telefonu i mamy już słuchacza czy słuchaczkę. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Proszę pana, ja w tej chwili przechodzę COVID. Trzeci tydzień leżę w domu. I powiem tak, że zaszczepiłem się tydzień po szczepieniu szczepionką Pfizer i zachorowałem na COVID. Objawy były takie, no katar, leki, kaszel, nic więcej, później temperatura bardzo wysoka. Nie wiem, czy to już nie byłem wcześniej może zainfekowany tym wirusem.
No bo tydzień to jest za mało na działanie szczepionki.
Ja wiem, że to jest właśnie za mało, ale czy to jakiś teraz ma wpływ na przykład na przebieg choroby mojej?
Panie doktorze.
Na pewno choroba będzie łagodniejsza, miała łagodniejszy przebieg, aniżeli gdyby pan nie był zaszczepiony. Zdarzają się zachorowania, bo to jeszcze tydzień, to jeszcze jest za szybko, żeby nabrać już takiej dużej odporności. Na to trzeba trochę dłuższego czasu, ale na pewno przebieg choroby u pana będzie łagodniejszy.
A teraz niech mi pan jeszcze bym prosił powiedzieć, jak druga szczepionka, jak to, czy to będzie w ogóle aktualne, jeszcze jakieś szczepienie, czy już bez sensu jest, jak to wygląda?
Nie. Druga szczepionka u pacjentów, którzy zachorowali, z reguły powinno się, ale to trzeba do tego indywidualnie podejść, ale z reguły po sześciu miesiącach.
A, po 6 miesiącach.
Czyli... Ale to, że pan teraz nabierze oprócz tej szczepionki jeszcze odporność po przechorowaniu.
Jak się pan teraz czuje w ogóle?
No, czuję się tak średnio dobrze, no bo duszności raczej nie ma, nie potrzebuję tlenu, tylko jest taka sprawa, że jest tyle infolinii różnych. W telewizji tak to ładnie wszystko wygląda w słowach premiera, ministra, ale w rzeczywistości jest to bardzo źle. Nie można się nigdzie nie dodzwonić. 40 w kolejce czeka się 40 minut. I w taki sposób po prostu ja chciałem się dowiedzieć w sprawie tego pulsyfometra, bo miałem przyznany, jak dostałem powiadomienie, że jestem chory. No miał być już wczoraj, nie na dzisiaj, dzwoniłem na infolinię, ponad 2 godziny czekałem, żeby się połączyć. Powiedzieli, że może dzisiaj zostanie wysłany. Natomiast wszystko jakieś chore, no to jest nie to, co minister zdrowia mówi, że wszystko jest okej.
No tak, tylko że tysiące ludzi choruje teraz i to jest problem.
Może... Jak pan słyszał w mediach, jest zbliżamy się do szczytu zachorowań, więc to jest olbrzymia grupa ludzi i chyba nie ma takiego systemu informatycznego, żeby on się, że tak powiem, nie zatykał, w cudzysłowie mówiąc. No.
Także to... Ja mam takie jedno pytanie, bo poprzedni pan doktor tam mówił, że po 2 tygodniach powinien lekarz pacjenta obszukać. Ale proszę mi powiedzieć, który lekarz się zdecyduje, żeby zaprosić pacjenta chorego do gabinetu?
Żadny. Każdy. Każdy lekarz. Proszę pana, my na przykład przez cały czas normalnie pracujemy, normalnie przyjmujemy przez cały okres epidemii i w przychodniach i w szpitalu. Jeszcze jest moja uwaga taka jedna, że żeby proszę państwa pamiętać, że poza COVID-em są te choroby układu krążenia, one były, są i będą. I w tamtym roku z powodu COVID-u ilość pacjentów, którzy się zgłaszają z zawałami w Polsce, ale również w Europie, spadła czasami nawet do 40%. Te zawały były, tylko że ci pacjenci się nie zgłosili do szpitala. I teraz mamy konsekwencje tego, że po prostu niestety wzrasta śmiertelność. Dlatego jeżeli państwo chorujecie na choroby układu krążenia, to proszę pamiętać, że my pracujemy cały czas. Nie było jednego dnia jakiejś przerwy. Czyli że jeżeli są wątpliwości, to lepiej się zgłosić do lekarza, aniżeli żeby to nie było za późno.
No tak ja się zgłaszam, ale to tylko jest teleporada, bo na przykład chorujemy na ciśnienie, gdzie zawsze miałem 140 na 90, w tej chwili podczas COVID-u mam 114 na 67, tętno 54. Odstawiłem wszystkie leki, bo lekarz kazał, nie mogę brać tych leków. Tak ciśnienie spadło samoczynnie.
No w czasie choroby tak może być. Dlatego no pan jest przykładem, że pan powinien być badany. Nie teraz przez teleporady, przy zastosowaniu teleporady, tylko po prostu fizycznie tam powinien być badany.
Proszę do lekarza rodzinnego zadzwonić, bo z tego co wiem, to...
Dziękuję bardzo za informację, dziękuję bardzo.
Dziękuję również. 68-324-2255. Lekarze, jak Naczelna Izba Lekarska, specjaliści sugerują, że w przypadku tych, jeszcze wracając do tych zakrzepicy, że trzeba po prostu być w ruchu, żeby nie leżeć i nie poddawać się, że tak powiem, a to ruch ponoć sprzyja temu, żeby pozbywać się tej, znaczy walczyć z tą chorobą.
Unieruchomienie jest jednym z powodów powstawania tej choroby zakrzepowo-zatorowej. Dlatego jeżeli są pacjenci leżący, to oni muszą dostawać profilaktykę tej choroby zakrzepu, żeby nie doszło wytworzenia się za choroby, bo ona się, jeżeli jest zaawansowana, to ona się charakteryzuje bardzo dużą śmiertelnością. Dlatego aktywność fizyczna jak najbardziej, w miarę możliwości, nie wolno leżeć, tylko trzeba się ruszać. To jest bardzo, bardzo ważne i wskazane.
Mamy telefon następny, halo?
Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Proszę pana, no nie bardzo jestem przygotowany do tej rozmowy, ale wczoraj przypadkowo na programie trzecim, czyli telewizji Gorzów, była tak zwana Warto Rozmawiać, który prowadzi to pan... O cholera, zapomniałem.
No nieważne.
Przepraszam za wrażenie. I tam był wywiad z jakimś lekarzem, który podał nazwę leku, który jest bardzo tani w aptece, a przy tym bardzo skuteczny na koronawirusa. I ja się chciałem zapytać, czy cokolwiek sprawdzał to, żeby temu zaprzeczyć lub potwierdzić.
Panie doktorze?
Znaczy, proszę pana, na pewno na dzień dzisiejszy nie ma takiego leku, który można kupić w aptece i który by na to pomógł. Absolutnie czegoś takiego nie ma. Jest jeden lek, który się stosuje dożylnie w pierwszych 7 dniach od momentu zakażenia, który jest skuteczny, ale jego się podaje tylko i wyłącznie w warunkach szpitalnych. Natomiast tak, żeby była jakaś tabletka, jakieś lekarstwo, które wszystkim na wszystko pomaga i przy okazji na COVID-a, to czegoś takiego niestety nie ma.
Dobrze, no więc mówię, ja bardzo przepraszam, bo też nie miałem czasu wczoraj słuchać tej audycji i to jest z dnia wczorajszego warto rozmawiać temat tej audycji i tam wszystko dokładnie jest, było powiedziane, no z tym, że ja mówię, że no nie mogę mi, dlatego jestem trochę nieprzygotowany.
No trochę jesteśmy zdziwieni tym faktem, że lekarz mówił, że o jakiejś tabletce, która mnie
nie... Cudownej tabletce, no...
Nie sądzę, żeby...
Nie wiem, czy to tabletka, prawdziwe. Czy proszek, czy w jakiej formie to występuje, ale...
No jeżeli by tak było, to by nie było tylu chorych, wie pan. To...
Dobrze, ja to sprawdzę, być może na internecie jest...
Tak jest, proszę sprawdzić
ta dokładnie. Rozmowa. Sprawdzę ewentualnie kiedyś zadzwonić.
Świetnie, dziękuję bardzo. 68 324 2255. Panie doktorze, a niektórzy sugerują, niektórzy lekarze nawet sugerują, żeby po szczepieniu brać paracetamol. To jest logiczne, bo to ponoć pozwala uniknąć takich poszczepiennych.
To znaczy, nie. Znaczy, paracetamol to jest jedyny lek, który można brać. Nie powinno się brać leków tych tak zwanych niesterydowych przeciwzapalnych, typu jakieś tam ibupromy, ketonale, takie, co można kupić bez recepty. Natomiast paracetamol można, ale to się bierze wtedy, jak jest potrzeba. Nie bierzemy tego profilaktycznie, że po szczepieniu bierzemy jakiś preparat, żeby było lepiej. Tak się nie postępuje, nie wolno tak.
Mamy telefon, halo?
Halo, dzień dobry. Włączyłem akurat chyba za późno, bo za krzepicy była mowa. Czy tak. Jest jakieś zagrożenie? Bo to jak za późno włączyłem, to słyszałem słówko i za późno włączyłem. Przy szczepieniu tą weneką.
Nie ma żadnego zagrożenia ani przy AstraZeneca, ani przy żadnej innej szczepionce. Nigdzie tego nie udowodniono, także absolutnie jest to
są taki, bajki, co opowiadają.
No, proszę Państwa, to co mówiłem, olbrzymia ilość ludzi choruje na chorobę zakrzepowo-zatorową, niezwiązanych w okresie, gdy nie było COVID-a. Także to może się przytrafić przy iluś tam milionach podanych szczepionki, że akurat nie ileś tam osób ma tą chorobę zakrzepowo-zatorową, ale to nie ma żadnego związku ze szczepionką.
I jeszcze jedna informacja, bo nie wiem, czy pan słyszał, że COVID, sama choroba COVID też jest jednym z elementów, które przyczynia się do choroby tej zakrzepicy.
No właśnie,
o tym mówiłem.
Nie. Choroba, jeżeli jest choroba, tak, dlatego że tam dochodzi do uszkodzenia tętnic, naczyń i elementów morfotycznych krwi. To jest zupełnie inna sprawa. Natomiast szczepionka absolutnie nie.
Nie, czyli bezpiecznie można się szczepić.
Tak, bez względu na spokojnie, bezpiecznie się. I polecam, jak tylko jest możliwość, nawet się nie zastanawiać przez jedną sekundę, tylko od razu się szczepić.
Fajno, dziękuję bardzo.
Panie doktorze, zbliża się do Polski ponoć kolejne dostawy różnych szczepionek. Niebawem będzie jeszcze, podejrzewam, że w maju, takie są przynajmniej sygnały, Johnson & Johnson, która jest jednodawkowa. Czy tutaj mamy wybierać, czy cokolwiek weźmiemy, będzie to skuteczne i dobre?
Którąkolwiek by się, bo one różnią się, producenci mają różne metody produkcji tych szczepionek, natomiast efekt jest taki sam i nieważne, która, byle się zaszczepić. Naprawdę nie ma potrzeby, bo nie ma absolutnie jakiejś tam super przewagi jednej nad drugą.
Wspomniał pan także, że coraz mniej ludzi się zgłasza niestety z chorobami układu krążenia, nawet na te planowe zabiegi.
Tak.
No i to jest chyba też problem, który będzie jeszcze przez kilka miesięcy z nam towarzyszył.
Dlatego kardiolodzy apelują do pacjentów, że jeżeli są chorzy, mają choroby układu krążenia, to żeby się zgłaszali, dlatego że to później są bardzo niekorzystne skutki. W ubiegłym roku doszło do 50 tysięcy zgonów w Polsce, więcej niż średniej iluś tam ostatnich lat. I to jest efekt nie samego COVID-a, tylko niezgłaszania się pacjentów z chorobami głównie układu krążenia, ale również onkologicznymi. Czyli że proszę pamiętać, że poza COVID-em jest, te wszystkie choroby były i są. I one muszą być leczone i zarówno lekarze, specjaliści w poradniach, jak i w szpitalu cały czas pracują, przyjmują. Dlatego proszę się nie obawiać, tylko jeżeli jesteście Państwo chorzy, to zgłaszać się do lekarza.
I ostatni telefon zdołamy przyjąć. Halo?
Halo? Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja dzwonię do Państwa, bo tutaj przed chwileczką był Pan, który mówił, że oglądał wczoraj program. Niewiele osób wie, ale to jest temat amantadyny. To być może ten Pan i inni słuchacze sobie zapiszą. I doktora Butnara. Warto się tym zainteresować. Bo ja dzwonię jako osoba w otoczeniu, której dzięki właśnie amantadynie z dynamicznie narastającej choroby wyzdrowiały te osoby. Także warto o tym mówić. Ja wiem, że Państwo nie chcecie, ale temat badań klinicznych dopiero rusza. Ale warto, żeby nawet lekarzy rodzinnych o to pytać, bo ten lek był stosowany 10 lat temu przeciwwirusowo. Jeżeli chodzi o zakrzepicę, tutaj co pan doktor mówi i państwo poruszacie ten temat, ja swoim rodzicom i zresztą wszystkim osobom, które zmagają się z tym uczuciem bólu, łydek, nóg, z tym duszności, mówię o Acardzie, prawda, bo Acard 75 mg to jest kwas acetylosalicylowy, polopieryna, którą znamy od lat. Także jeżeli państwo się z tym borykacie, to warto małe te tableteczki przyjmować. Chociażby
znaczy, powoli, wie pani, powolutku, bo to nie trzeba opierać się o fakty, nie o odczucia. Amantydyna została dokładnie przebadana i absolutnie nie wykazano jej skutecznego efektu, wręcz przeciwnie, było wiele powikłań. Także to, że komuś coś tam, to przez przypadek może tak być. Natomiast absolutnie nie ma, że nie udowodniono, wykluczono. Dlatego jest, nie ma nadal, pomimo tego, że pandemia trwa już ponad rok, nie ma absolutnie jednego leku, który byłby skuteczny,
tak który przeszedł
badania. My musimy się opierać o tak zwaną medycynę opartą o faktach. Natomiast to, że ktoś coś tam mówi, absolutnie to nie jest, tak nie można postępować. Natomiast jeżeli chodzi nawet o aspirynę, to też oczywiście, że ona jest ustosowana u pacjentów z chorobą układu krążenia prawie wszystkich, ale jeżeli są wskazania. Natomiast proszę pamiętać, że również aspiryna, każdy lek ma jakieś tam powikłania, może dawać działania uboczne i również aspiryna. Jeżeli ktoś jest zdrowy, to aspirynę nie powinien przyjmować. Oczywiście mówimy o tej dawce małej, 70 mg, bo taką się stosuje w chorobach układu krążenia. Także proponowałbym się opierać o medycynie, o faktach, nie na wiadomościach takich prasowych, bo w prasie, w internecie szczególnie są różne rzeczy, tam każdy może pisać, co mu się żywnie podoba, no i ludzie to biorą jako prawdę objawioną. Tak nie jest niestety. Nie ma cudownego leku.
Panie doktorze, ale z całym szacunkiem, już w zeszłym roku był inny doktor Pakulski ze Szczecina, który amantadyną leczy we wlewach od lat pacjentów, którzy trafiali do niego. On jest anestezjologiem, jest doktorem nauk medycznych i on zauważył ten mechanizm, bo wirus atakuje nasz układ nerwowy.
Proszę pani, widzi pani, co się dzieje na świecie? Ile milionów ludzi choruje? Jeżeli byłaby tak cudowna amantydyna, to nie zrobiono by badań za grube miliony, nie byłoby problemów ze szczepieniami, tylko by podawało się pacjentom amantydynę, bo to jest lek prosty, tani.
Dlatego, panie doktorze, to
żaden kraj na świecie by nie dopuścił do tego, żeby jego nie stosować. To by stosowano, wszystkim by się dawało i nie byłoby problemu. Nie byłoby takiej tragedii, jaka jest na całym świecie.
Pamiętają państwo jeszcze historię pana Tołpy i jego preparatów? To też gdzieś...
Panie doktorze, to jest w tym momencie to jest bardzo, bardzo przykre, co pan mówi o doktorze Tołby, bo to nie jest leczenie, to nie jest szaman, tak? Mówimy o lekarzach, mówimy o specjalistach chorób płuc, którzy leczą od lat i państwo nie musicie
wierzyć. Proszę pani, w tym roku zostały opublikowane badania na temat amantydyny. Na temat amantydyny pozostały opublikowane liczne badania i wszystkie, dlatego to nie, że jeden jakiś profesor, tylko grupa konsultantów wszystkich, to nie tylko w Polsce, tylko i w Europie i na świecie. Absolutnie nie potwierdzili, że można to stosować, wręcz jest zabroniona, nie wolno się stosować w leczeniu tego preparatu. Gdyby to było takie proste, gdyby to pomagało, to by to stosowane było.
No ale tutaj nie rozstrzygniemy tego sporu tutaj, bo jak powiedziałem, to różnie, ja też widziałem paru lekarzy, którzy się na ten temat pozytywnie wypowiadali, no i paru lekarzy, którzy się negatywnie wypowiadali, także nie rozstrzygniemy tego.
Ja się wypowiadam na temat nie mojej wiedzy, bo jeden lekarz, doświadczenie jednego lekarza, nawet duże, absolutnie nie upoważnia do tego, żeby to uogólniać. Natomiast ja opieram się na badaniach naukowych.
Rozumiem.
Literatura i badaniach naukowych absolutnie to się nie sprawdza.
Dziękuję państwu.
Nie potwierdziło się w nich żadne badanie.
Dziękuję pani bardzo. Dziękuję panu
bardzo
również.
Wszystkim dużo zdrowia, życzę. Do widzenia.
Panu doktorowi również dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem, bo już musimy kończyć audycję, już jest za 15 sekund, będzie 15, doktor Jarosław Hiczkiewicz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, ordynator oddziału kardiologii Nowosolskiego Szpitala, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Miłego dnia państwu życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.